Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Bona to nasza najpopularniejsza królowa zaraz po Jadwidze, która technicznie była królem, więc okej, Bona to nasza najpopularniejsza królowa. Mało tego, królowa najlepsza, bo miała niesamowity talent polityczny. Serio, ogarniała politykę lepiej niż wielu facetów. To w takim razie czemu wielu naszych wpływowych polityków nazywało ją w kuluarach włoską gadziną? Skąd stereotyp, że była brzydka? Czemu na jej weselu było ekstra, mimo że nie było tam jej własnego męża? I czemu polowanie na niedźwiedzia to nie jest najlepszy pomysł, zwłaszcza jak jest się w ciąży? Poznajcie lepiej królową Bonę. Już teraz w Historii bez cenzury. Bona urodziła się w Lombardii 2 lutego 1494 roku i pochodziła z rodu Sforców, którego historia przypomina odrobinę Króla Lwa w wersji Wojciecha Smarzowskiego, bo ojciec naszej dzisiejszej bohaterki, książę Mediolanu, odziedziczył nie lada fortunę, ale strasznie się chłop rozpił, imprezował i w końcu umarł, a w zasadzie został zabity, zamordowany najpewniej na zlecenie stryja. Z kolei matka naszej dzisiejszej bohaterki, Izabela Aragońska, była kobietą świetnie wykształconą, zaradną, mądrą, innymi słowy zbyt niebezpieczną, żeby ją trzymać w okolicy, więc po opanowaniu mediolańskiego tronu stryj wypierniczył w cholerę Izabelę i jej małą córkę Bonę. Jak już wspomniałem, matka naszej dzisiejszej bohaterki to była zaradna dziewucha. Potrafiła wykorzystać swoje wcześniejsze koneksje, no i dość znaczące pochodzenie, żeby wyjść z tej naprawdę kijowej sytuacji. Udało jej się przekonać księcia Neapolu, żeby nadał jej dwa swoje książtewka na południu, Bari i Rossano. Jednak dobrze wiedziała, że w każdej chwili mogą jej je zabrać, to też nie osiadła na laurach, tylko inwestowała w to, czego tak łatwo jej na pewno nie odbiorą, w swoją jedyną córkę. Bona dostała najlepszą możliwą edukację, poznała też łacinę, hiszpański, w ogóle miała dar do języków, bo później śmigała też po polsku. Była też oblatana na salonach, więc wiedziała, jak się zachować, no ale czasy były tak specyficzne, że nawet najmądrzejsza dziewczyna na świecie bez kawałka błony w pochwie była uważana na salonach za mniej atrakcyjną partię. I matka wpoiła to Bonie bardzo szybko i to wcale nie w trosce o jej świętobliwość, tylko o przyszłość. Dziewictwo, zwłaszcza u dziewczyn z wyższych sfer, było wtedy bardzo ważnym argumentem, bardzo dobrą kartą przetargową. To też chodziło o to, żeby nie iść szybko do łóżka z byle kim, tylko cierpliwie czekać i cnotę sprzedać jak najdrożej. Jak okropnie by to nie brzmiało. Bona więc czekała. Długo. Miała już 20 lat i zaczęto ją na salonach nazywać starą panną. Ale opłaciło się odganianie napalonych leszczy, bo najpierw padła informacja, że ma odziedziczyć po jednej z ciotek ogromny spadek, co jeszcze podniosło jej atrakcyjność na salonach, a później, konkretnie w 1515 roku, gruchnęła informacja, że zmarła żona Zygmunta, króla Polski. I matka Bony stwierdziła, że tak, to jest ten moment, trzeba wydać Bonę za Zygmunta. Tylko serio? Taka okazja? Za króla Polski? Jak najbardziej, bo w 1515 roku nasz kraj był potęgą i nie ma w tym ani krzty sarkazmu. Tylko jak tutaj spiknąć Bonę z Zygmuntem, którego historia zapamiętała jako Zygmunta Starego? No, w zasadzie ciężko o lepszego swata niż sam cesarz, a tak się przyjemnie złożyło, że ten właśnie zajął Neapol, ówczesne ziemie Sforców, więc zależało mu na dobrych relacjach z tym rodem. To też przyjął na siebie rolę pośrednika. Zygmunt wykazał żywe zainteresowanie i poprosił o więcej informacji. Dzisiaj by ją pewnie obczaił na soszalach, wtedy musiał zadowolić się listownym opisem.
W sumie wyszło na to samo.
Ano, co zrobić? Jej wizerunek był lekko podkoloryzowany. Na przykład napisano, że jest to 3 lata młodsza niż faktycznie była, albo że wniesie do małżeństwa ogromny posag, który potem kilkukrotnie korygowano, oczywiście w dół. Jednak Zygmunt nadal wykazywał zainteresowanie, które podsycały w nim jeszcze osoby z jego otoczenia, które to dostawały łapówki po prostu od matki Bony za pośrednictwem specjalnie wysłanego do nas lobbysty. W końcu Zygmunt uznał, że wyśle kilku posłów do Włoch, żeby poznali Bonę i mu ją dokładnie opisali. Nie mógł sam jechać, najwyraźniej miał inne rzeczy na głowie i najpewniej nie była to czapka, o czym zaraz. Nie minęło wiele czasu i z Italii przyszedł list, z którego wynikało, że Bona jest przepiękna i faktycznie była. Oczy anielskie, nos wspaniały, pierś zapierająca, dech w piersiach, czoło, może nie tak duże jak moje, ale równie piękne, a do tego strasznie mądra. Zygmunt był przekonany, doszło do ślubu, na którym się nie pojawił. Ochajtał się za niego jego reprezentant. Poseł. No a potem pewnie Zygmunt trochę żałował, że się jednak nie pofatygował, bo na weselu było ekstra. Matka naszej dzisiejszej bohaterki zorganizowała mini turniej rycerski, w ramach którego odbyło się na przykład zdobywanie specjalnie na tę okazję zbudowanego mini zamku. Po weselu zaczęto się przygotowywać do wyjazdu. W końcu Bona na czele swojej ekipy ruszyła w stronę nowego domu, zabierając ze sobą nadal duży posag, w którym jednak nie było zbyt wiele złota i srebra. Głównie to były bardzo drogie, ekskluzywne ciuchy, pościele i akcesoria, w tym 96 czapek, z czego 36 dla samego króla. Bo najwyraźniej nie miał, a jak miał, to na pewno nie tak ładne i modne. A poza tym Bona, jako że jechała trochę w ciemno, to zabrała jeszcze ze sobą jedną rzecz. Gdyby się jednak okazało, że na tym Wawelu jest obleśnie, to miała ze sobą sypialnię, którą w razie czego można było złożyć do kupy. Kiedy jednak na granicy dostała od naszego komitetu powitalnego piękną karetę, naszyjnik i łańcuch wysadzany perłami, to pewnie uznała, że tak źle to chyba nie będzie i pełna dobrych myśli wjechała na czele 6000 konnych do Krakowa. Sama zresztą też jechała konno, czym wywarła ogromne wrażenie na poddanych i przyszłym mężu, z którym 18 kwietnia 1518 roku skoczyła przed ołtarz, a chwilę potem do łóżka. Można by pomyśleć, że miała naturalny talent, bo mimo braku łóżkowego doświadczenia, po nocy poślubnej Zygmunt rankiem wysłał jej do komnaty nie tylko skrzynię z prezentami, ale też ówczesny odpowiednik SMS-a, czyli posłańca, który płomienną mową zapewniał świeżo upieczoną żonę o ogromnej miłości, jaką darzy ją król. Przy czym to była taka dworska tradycja, więc się nie zapędzajmy z interpretacjami. Ale nie zmienia to faktu, że faktycznie Zygmunt dość szybko zakochał się w Bonie, która okazała się swoją drogą jego przeciwieństwem, jeśli chodzi o charakter. On był spokojny, cierpliwy. Natomiast Bona z charakteru była taką przebojową, wybuchową dziewczyną z południa. Zresztą ta przebojowość o mało jej raz nie zabiła, za to zabiła jedno z dzieci królewskiej pary. Zanim jednak przejdziemy do tej sytuacji, to warto odnotować, że wcześniej Bona urodziła już 4 dzieci, które spłodziła z Zygmuntem. 3 dziewczyny i 1 chłopaka, przyszłego króla Polski, Zygmunta Augusta. A podczas kolejnej, już względnie zaawansowanej ciąży, stwierdziła, że a czemu by się nie wybrać na polowanie? Na niedźwiedzia razem z ekipą. No cóż może pójść nie tak? Otóż bardzo wiele rzeczy i wydarzyła się większość z nich. Poszukiwania misia nie trwały bardzo długo, głównie dlatego, że przywieziono go w skrzyni. Fakt, że jechał aż z Litwy i generalnie był w skrzyni, sprawił, że niedźwiedź nie był w najlepszym humorze i zamiast pokornie po otwarciu skrzyni spierniczyć w las, żeby po pewnym czasie dać się złapać i zabić, to ten ruszył wściekły między zgromadzonych z łapami i zębami. Najpierw wpadł między psy, później między chłopów pomagierów, którzy nie zdążyli uciec. Bardzo smutny był ich los, a później skierował się w stronę dworskiego orszaku i to wcale nie po to, żeby oddać pokłon. Podkomorzy królewski szybko zameldował się na glebie w towarzystwie konia. Niedźwiedź ruszył w stronę Bony, ale jak spod ziemi wypadł jeden z poddanych z oszczepem, który niedźwiedź bez problemu mu wytrącił. Był już naprawdę blisko królowej, a jej koń zaczął uciekać, ale był tak strasznie zestresowany, że po paru krokach się wypierniczył i przygniótł ciężarną królową. Niedźwiedzia udało się w końcu zabić, ale wywołany o 4 miesiące za wcześnie poród sprawił, że dziecko zmarło bardzo szybko. Swoją drogą syn, Bona miała do siebie, i umówmy się słusznie, ogromne pretensje, a jej jedyny syn, Zygmunt August, stał się jej oczkiem w głowie, bo to była przecież jedyna nadzieja Jagiellonów na przedłużenie rządów. Zanim przejdziemy do tego, ile dynastia i w ogóle państwo mogłoby Bonie zawdzięczać, gdyby tylko magnaci nie byli głupi, to musimy sobie jeszcze mocno podkreślić, że Bona była naprawdę atrakcyjna. A to dlatego, że patrząc na jej portrety, można odnieść trochę inne wrażenie. Ale to dlatego, że większość z nich powstała już po 1548, kiedy to nie dość, że Bona miała 5 dych na karku, to jeszcze była wdową. A wtedy wdowy malowano specjalnie tak, żeby wyszły na obrazach brzydsze niż w rzeczywistości, żeby w ten sposób podkreślić, jakie zdruzgotane są śmiercią męża. Tymczasem w latach młodości Bona była naprawdę ładną dziewczyną, co zresztą lubiła podkreślać, nosząc na przykład zauważalnie większy dekolt niż dziewczyny z Polski, ale to wcale nie tym budziła niesmak u wielu wpływowych polityków.
Mądra, ładna i ambitna. Oj, będą z nią kłopoty.
W 2 lata zbudowała sobie naprawdę silne stronnictwo na dworze. Tylko dobra, bo to zawsze brzmi tak strasznie podręcznikowo i ogólnikowo, no nie? Tymczasem jakim cudem baba z obcych stron, i to jeszcze tak szybko, była sobie w stanie stworzyć polityczne stronnictwo na dworze? No to wyjaśnijmy. Wykorzystując każdą możliwą sytuację, w tym naprawdę bardzo cenny prezent ślubny od samego papieża, z którym jej ród, Sforcowie, był w znakomitych relacjach. Otóż Ojciec Święty pozwolił Bonie obsadzić 15 intratnych stanowisk kościelnych w Polsce. I była to informacja jak najbardziej jawna, w związku z czym szybko zaczęli wokół Bony kręcić się ludzie, którzy mieli ochotę na taką posadę. I w związku z czym zaczęli nieraz obiecywać wsparcie w jakichś kwestiach, jeżeli tylko to oni zostaną wybrani. A nawet jeśli nie padały jakieś bezpośrednie deklaracje, no to po takim awansie Bona miała w takim człowieku potężnego dłużnika i ten dług mogła sobie odebrać, jak tego będzie kiedyś potrzebowała. To oczywiście nie wszystko, ponieważ Bona zdominowała króla nie tylko w łóżku, ale również w kwestiach politycznych. Coraz bardziej leciwy Zygmunt naprawdę mocno ufał swojej żonie i formalnie to on przedstawiał propozycje na sejmach, jednak w dużej części to były pomysły Bony i to wcale nie były pomysły głupie. Na przykład na ziemiach, które nadał jej mąż, wprowadziła mnóstwo zmian. Zamieniła daniny na czynsze, inwestowała w rozwój miast, młynów, kazała zagospodarować nieużytki, ale to jeszcze nic. To nie jest aż tak istotne. Otóż Bona załatwiła sobie prawo do wykupywania zastawionych królewszczyzn, czyli takich państwowych terenów, które poprzedni władcy zastawili, bo na przykład potrzebowali pieniędzy. Na wojnę chociażby. A plan miała taki, żeby wprowadzić prawo, które umożliwi wykupywanie tych zastawionych królewszczyzn w skali całego kraju, a nie tylko na swoich dobrach. Czemu? Bo szybko okazało się, że te królewszczyzny, dobrze zarządzane, generują tak potworne przychody, że w skali całego kraju mogłoby się okazać, że dzięki nim Jagiellonowie staną się najbogatszym, najbardziej wpływowym rodem i już nie trzeba by się było prosić magnaterii na sejmach o zgodę, o pieniądze. Jagiellonowie mogliby rządzić tak jak chcą, a nie tak jak do tej pory, czyli tak jak im się pozwala. Były jeszcze inne kwestie, które wpieniały magnaterię. Choćby to, że Bona, która coraz wyraźniej z roku na rok zastępowała Zygmunta w kwestiach politycznych, była strasznie ostrą babką. I dla wielu właśnie to był problem, to, że była kobietą. Politykę uważano za zajęcie dla facetów, a tutaj nie dość, że przychodzi kobita z obcych stron, ma rewolucyjne pomysły, to jeszcze potrafi strasznie uprzykrzyć człowiekowi życie, jak się z nią nie zgadza, na przykład pozbawiając go stanowiska. Nic dziwnego, że wielu wpływowych polityków nazywało Bonę w kuluarach włoską gadziną. Jednak ta włoska gadzina była bardziej ogarnięta politycznie niż ci wszyscy magnaci razem wzięci, co widać świetnie choćby na przykładzie prowadzenia polityki zagranicznej. Kiedy zmarł cesarz, któremu bezpośrednio zawdzięczała przecież spiknięcie z Zygmuntem, to bez sentymentów zerwała z Habsburgami na rzecz sojuszu z Francją, który nam się po prostu wtedy politycznie bardziej opłacał. Wsparła również w wyścigu o węgierski tron przeciwnika Habsburgów, więc tam też mieliśmy ziomków i miała też realny wpływ, opcję realnego wpływu na samego Sulejmana Wspaniałego, ponieważ pisywała sobie listy z jego ulubioną żoną, a jak wiadomo, żona potrafi być bardzo przekonująca. Bona miała też bardzo ambitne plany. Chciała na przykład ostatecznie rozwiązać kwestie Prus królewskich. Bardzo źle to zabrzmiało. Chciała włączenia tych ziem do korony, a nie oddawać je Hohenzollernom. I miała rację, bo przecież kilkaset lat później to właśnie te oddane tereny przyczyniły się do wybuchu II wojny światowej. Proponowała również cesarstwu zamianę. Jej włoskie książstewka za Śląsk. Chciała też przyłączenia Mazowsza. Naprawdę dobrze kombinowała, zwłaszcza jak na osobę, która nie była przecież stąd. W zasadzie jakby miała to gdzieś, to nikogo by to specjalnie nie dziwiło. Tymczasem naprawdę kombinowała nie tylko jak sprawić, żeby dynastia, ale również całe królestwo było tak silne jak się da. A z jakim skutkiem? Średnio, bo większość jej ambitnych planów uwaliła magnateria, a stary, coraz mniej ogarniający mąż nie walczył o jej pomysły na sejmach. No tyle dobrego, że udało się chociaż, i to też delikatnie rzecz ujmując, w napiętej atmosferze przepchnąć koronację Zygmunta Augusta na kolejnego władcę Polski jeszcze za życia jego ojca. Jeśli chodzi o kolejnych władców, no to szlachta i zagraniczni wrogowie już nie dopuścili w przyszłości do takiej sytuacji, no ale na to Bona nie mogła mieć wpływu. Za to mogła jak najlepiej się da przygotować syna do rządzenia. Jako że Zygmunt August był jedyną męską nadzieją Jagiellonów, to matka od najmłodszych lat mu nie odpuszczała. Osobiście doglądała jego postępów w nauce u najlepszych nauczycieli. Sama dawała mu lekcje włoskiego, to znaczy lekcje, po prostu zwracała się do niego wyłącznie w tym języku. A czy w nielicznych wolnych chwilach zabierała syna do zoo? Całkiem możliwe, tym bardziej, że nie mieli daleko, bo pod jedną z wawelskich wież Bona kazała założyć mini zoo. I nawet lwy tam były.
Lwy Lechistanu?
Nie, takie zwykłe. A czy to Bona jako pierwsza sprowadziła egzotyczne zwierzęta na polskie ziemie? Absolutnie nie. Podobnie jak to nie Bona sprowadziła do nas włoszczyznę, jak głosi stereotyp. To znaczy, okej, faktycznie Bona, w przeciwieństwie choćby do męża czy syna, lubiła zdrowe, dobre jedzenie, więc również i warzywa, które kazała sobie sprowadzać w ogromnych ilościach z Italii, no ale bądźmy też realistami. Nasi utrzymywali z tamtymi stronami relacje, i to naprawdę niezłe, od wielu, wielu lat. Nasi choćby jeździli tam na studia i po prostu nie ma opcji, żeby już wcześniej ktoś sobie na pamiątkę nie przywiózł jakiegoś warzywa. Więc niech jasno wybrzmi. Bona nie sprowadziła włoszczyzny do Polski, ale fakt pomogła ją rozpromować. Warzywa są bardzo zdrowe i jedząc je będziemy żyli dłużej. Chyba że nas ktoś zabije. Najlepszy przykład właśnie Bona, która w roku 1556 opuściła kraj i wróciła na swoje włoskie włości, dlatego że jej syn rządził już samodzielnie, w ogóle kłócili się. I była na niego zła, bo związał się wbrew jej woli z Barbarą Radziwiłłówną, co strasznie jej popierniczyło politykę dynastyczną. Jednak lepiej byłoby dla niej, gdyby jednak została, bo już w kolejnym roku została zamordowana na zlecenie Habsburgów, którzy nie za bardzo mieli ochotę oddawać pieniądze, które Bona pożyczyła jednemu z członków ich rodu. Żeby było jeszcze mniej przyjemnie, to Habsburgowie podrobili też testament Bony i na mocy tego fałszerstwa zawinęli sobie te jej włoskie księstwa. Mało tego, pochówek Bony nie należał do najbardziej uroczystych, bo ciało naszej królowej, która odmeldowała się z tego świata 19 listopada 1557 roku, złożono do trumny, po czym trumnę pyrgnięto gdzieś w kąt zakrystii bazyliki w Bari. I nara! Dopiero jedna z córek, Anna Jagiellonka, zadbała o godny pochówek matki. Ufundowała naprawdę imponujący nagrobek w bazylice i tam ostatecznie spoczęła Bona, nasza najlepsza królowa. A mogła się zapisać w naszych dziejach jeszcze lepiej, gdyby tylko głupia magnateria nie trzymała się kurczowo swoich interesów. Swoją drogą, po jej śmierci szlachta zaczęła opowiadać o niej naprawdę straszne rzeczy, które do dziś tworzą jej czarną legendę. A to, że Bona otruła ukochaną swojego syna, a to, że przyczyniła się do śmierci książąt mazowieckich. Bzdury. Mamy niemal pewność co do tego, na co faktycznie zmarła Radziwiłłówna. Podobnie z tymi książętami mazowieckimi, da się to wyjaśnić. Wystarczy zerknąć do wiarygodnych opracowań albo ich posłuchać. Bo właśnie audiobooka o królowej Bonie, autorką którego jest Magdalena Niedźwiecka, chcemy wam bardzo, bardzo mocno polecić. Poznacie tam jeszcze więcej pikantnych szczegółów i ciekawych kwestii z jej życia, A swoją drogą to jest tylko jeden z tomów w całej serii Zmierzch Jagiellonów, której możecie posłuchać w aplikacji BookBeat, a z naszym promocyjnym kodem macie aż 30 dni słuchania za darmo. Swoją drogą zerknijcie w opis naszego filmu, tam znajdziecie link do szybkiej rejestracji, gdzie ten kod jest już po prostu wpisany, co pozwoli Wam zaoszczędzić cenne sekundy dzielące Was od darmowego słuchania. 30 dni to jest naprawdę od groma czasu. Spokojnie oblecicie Bonę, Radziwiłłówne i jeszcze coś z zupełnie innej beczki, bo audiobooków jest tam naprawdę od groma. A w BookBeatie jest też, tak technicznie rzecz ujmując, wszystko, czego potrzeba. Timer jakby się przysnęło, opcja słuchania offline. Bardzo mocno Wam BookBeat polecamy. Sprawdźcie go koniecznie, a my widzimy się niedługo.